Dzień dobry, Kamil Klimczak. Witam Państwa w kolejnym odcinku na kanale Chrobry Szlach, w kolejnej naszej rozmowie, w której porozmawiamy właśnie o tym, czy w Polsce są jeszcze komuniści, bo niektórzy z nimi walczą. To pytanie warto zadać, tym bardziej, że jeśli, prawda, nic się nie stanie, nie wiem, Putin na nas nie napadnie albo Bashar al-Assad, to ten film powinniście Państwo zobaczyć 13 grudnia. A po drugiej stronie łącza jest oczywiście profesor Adam Wielomski. Witam cię serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie jako specjalista od antykomunizmu.
No właśnie, ale nie, to chyba przy tym temacie też możemy podtrzymać naszą tradycję, nie?
Nie, oczywiście, to jest sakralna tradycja.
Także pozdrawiamy kogo?
Niedohabilitowanego.
Dokładnie, tak, bo jest sakralna, byle nie gnostycka. Byle
tak, gnostycka. Tak, ale sakralna jest, to jest już taka tradycja, każda nasza rozmowa musi zawierać ten element.
Dobrze, to teraz do rzeczy, bo mamy 13 grudnia, to jest kolejna rocznica sprowadzenia stanu wojennego, 43, to już wyższa matematyka się z tego robi. Generalnie do tego, żebyśmy sobie w ogóle porozmawiali dzisiaj, sprokurowali mnie moi byli koledzy z Młodzieży Wszechpolskiej. Ponieważ za moich czasów, wiem jak to brzmi, ale jak się działa już w organizacjach narodowych 12 lat, to się włącza syndrom kombatanta, 12 lat bez przerwy dodajmy. Jedną z flagowych imprez łódzkich był Marsz Idzie Antykomuna. On się odbywał gdzieś tam w okolicach 13 grudnia, mówiło się właśnie o stanie wojennym, ale no na całe szczęście nie był to jedyny aspekt, bo był to też marsz w swoim wydźwięku przeciwko temu, co się nazywa marksizmem kulturowym, tym nowoczesnym lewactwem Unii Europejskiej, etc., etc. To sobie ta manifestacja odbywała się do roku 17. Przepraszam za ten wstęp, ale myślę, że dobrze było, żeby Państwo zrozumieli. I potem ona umarła śmiercią własną, bo była coraz mniejsza. Ostatnia edycja to było jakieś 50 osób, a w szczytowym okresie to było 1500, 2000, nawet ludzie przyjeżdżali z całej Polski. I ku mojemu zdziwieniu patrzę sobie pewnego pięknego dnia na chyba ćwierkacza i na ćwierkaczu widzę plakat Marsz Idzie Antykomuna, 13 grudnia Młodzież Wszechpolska zaprasza i na plakacie jest jeszcze generał Wojciech Jaruzelski. No i proszę Państwa, to są ręce, które opadają, bo No nie wiem, nie było tam informacji, że współorganizatorem jest Klub Gazety Polskiej, a to prędzej bym się po takich środowiskach spodziewał. No właśnie, o co tu w ogóle chodzi, że 40 lat, prawda, od stanu wojennego, 35 od tak zwanej transformacji ustrojowej i jeszcze wszyscy szukają komunistów pod każdym kamieniem. Czy w ogóle w Polsce są komuniści? No dobra, jest Komunistyczna Partia Polski, jakaś tam marginalna, której prawdopodobnie działalność ogranicza się do tego, żeby do końca marca nie przewalić terminu i wysłać sprawozdanie finansowe do PKW.
Może zacznijmy też, bo kiedyś obserwowałem profil tej partii, o której wspomniałeś na Facebooku i pamiętam przed każdymi wyborami tam jest dyskusja, czy środowisko powinno głosować na PiS, czy nie powinno głosować na PiS. Dlaczego na PiS? Dlatego, że w środowisku tym panuje pogląd, że ideę prawdziwego socjalizmu w tej chwili w takiej wersji narodowej jak Zagierka czy Gomułki to realizuje właśnie Prawo i Sprawiedliwość. Także to być może jest w takiej sytuacji marsz antypisowski. A mówiąc całkowicie poważnie, no to oczywiście jest tutaj kilka elementów. Po pierwsze, ja będę stanowczo tutaj protestował przeciwko traktowaniu stanu wojennego jako czynu prokomunistycznego. Wystarczy sobie wziąć do ręki książki profesora Lecha Marzewskiego dotyczące systemu PRL, ale to nawet nie tyle trzeba, to nawet wystarczy pomyśleć. Bo pojawia się pytanie podstawowe, czy stan wojenny w ogóle był prokomunistyczny? Otóż z punktu widzenia jakby PRL-u, to był stan wojenny, to był koniec komunizmu. Dlaczego? Dlatego, że jeśli rządziła partia komunistyczna uważająca się za proletariacką i w imieniu robotników i proletariatu, i potem w imieniu tego proletariatu, czy wbrew temu proletariatowi wprowadzono stan wojenny, doszło po prostu do przekształcenia się rządu komunistycznego w dyktaturę wojskową. Oczywiście rząd ten bronił elit politycznych, grup uprzywilejowanych, które wyrosły z systemu komunistycznego. Tak naprawdę była to dyktatura wojskowa i jest nawet sporo literatury na ten temat, jak się patrzy na propagandę okresu stanu wojennego. Tam o socjalizmie jest bardzo mało. Ona jest głównie patriotyczna, odwołująca się do zachowania ładu, porządku państwa polskiego i do, że tak powiem, jako działań, i potraktowania stanu wojennego jako działania uprzedzającego przed interwencją Armii Czerwonej. Także w latach 80. to właściwie w Polsce ideologii komunistycznej już tak naprawdę nie ma. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, oczywiście się pojawia pytanie, czym jest komunizm. Otóż w Polsce generalnie słowo komunista, tak jak zresztą powiedziałeś na początku, ma jakieś takie, bym powiedział, pojęcie, które już nie wiadomo cokolwiek znaczy. No bo z punktu widzenia samego komunizmu jako słowa, jest to idea, która zakłada zniesienie własności prywatnej na rzecz własności społecznej. Wersja Karola Marksa lub własności państwowej, wersja Włodzimierza Ilicza Lenina. No to takiego komunizmu w Polsce już nie ma i nikt go nie postuluje, włącznie z tą maleńką partią komunistyczną, o której żeś wspomniał. W Polsce raczej pod pojęciem komunizm właśnie rozumie się już no wszystko. To jest to, co Jarosław Kaczyński kiedyś ogłosił, że tam, prawda, ci, co stali tam, gdzie stało ZOMO, prawda, na tej zasadzie. Jest to swojego rodzaju epitet. No i ten komunizm, a szczególnie już marksizm, jakiś marksizm kulturowy, który w ogóle nie wiadomo, czym jest, no to jest oczywiście jakieś kuriozum, ponieważ wrzuca się do tego wszystko, co się nie podoba i traktuje się jako marksizm czy marksizm kulturowy. Pamiętam, że oglądałem jakiś taki film. On jest dostępny na YouTubie. Właśnie na temat marksizmu, amerykański film z Patrickiem Buchananem zresztą w roli głównej, bo to jest film dokumentalny, to nie jest jakiś film fabularny, gdzie jest omówiona historia komunizmu. No i tam się oczywiście zaczyna Marks, Lenin, Trocki, a potem się okazuje, że do ruchów komunistycznych autorzy tego filmu amerykańscy, konserwatyści amerykańscy, zaliczyli sufrażystki domagające się praw wyborczych dla kobiet. Potem pojawiły się feministki, ruchy równouprawnienia ludności, jak to się teraz ładnie nazywa w języku poprawnym politycznie, afroamerykańskiej. A wreszcie na końcu pojawił się taki element, że ruch komunistyczny to w Stanach Zjednoczonych są to ruchy nawołujące do ograniczenia posiadania broni maszynowej w domu. Przy tej interpretacji, no właściwie komunizmem staje się absolutnie wszystko. W Polsce wielką karierę robi pojęcie tak zwanego marksizmu kulturowego, w Polsce bardzo mocno nadużywane. Ja kiedyś zresztą rozmawiałem z jednym działaczem ruchu narodowego, dzisiaj posłem, który miał takie wystąpienie. Miał takie wystąpienie na temat marksizmu kulturowego. No i potem poszliśmy sobie na obiad i mu mówię: No, wiesz, Krzysiu, ale to co ty mówisz, to nie jest żaden marksizm. Nie, żadnych
To już
nazwisk. Żadnych nazwisk.
zdekonspirowałeś rozmówcę.
Tak, żadnych nazwisk. To nie jest żaden marksizm kulturowy, to jest zwykły postmodernizm. A on mi wtedy odpowiedział: Ja wiem, że to nie jest marksizm, no ale jak się powie, że to jest marksizm kulturowy, to od razu ludzie to zwalczają, bo wiedzą, że to jest złe. No, ja napisałem całą książkę Zabójcy Zachodu, prawica niczańsko-heideggerystyczna, żeby pokazać, że całe to, co się w Polsce określa marksizmem kulturowym, to jest po prostu postmodernizm, czy jak się teraz po olimpiadzie w Paryżu w Polsce upowszechniło wokeizm. No i źródłem tego nie jest żaden marksizm, tylko jest Nietzsche, przede wszystkim Martin Heidegger, prawda? I nie ma to z marksizmem nic wspólnego. U nas za marksizm na przykład uchodzą wielkie korporacje międzynarodowe i panoszenie się tych korporacji, niszczenie średniej i drobnej własności. To miałby być marksizm. No to z kolei drugą moją książkę pokażę, Sojusz ekstremów w epoce globalizacji, gdzie pokazuje, że wielki kapitał zatrudnił dosłownie w różnych fundacjach różnych neomarksistowskich myślicieli, żeby głosili, że trzeba dokonać zjednoczenia świata, likwidacji klasy średniej, narodów, religii, stworzyć jeden świat globalny. Ale też pokazuje, że ci myśliciele musieli, no bym powiedział, zdradzić wszystkie ideały marksizmu najważniejsze, to znaczy musieli zaakceptować istnienie wielkiej własności korporacyjnej. No, Marks w życiu nie zaakceptowałby wielkich korporacji, bo to był jego główny wróg. A oni twierdzą, że własność niedobra to jest jak ktoś ma warsztat samochodowy albo małą firmę, to jest wstrętny burżuj, ale jak ktoś ma, jak nie wiem, Bill Gates, kilkadziesiąt miliardów dolarów, to już jest to własność społeczna. No to jest oczywiście kpina i żart. Wreszcie bardzo często spotykam, tutaj z kolei Klaus Schwab się kłania, Światowe Forum Ekonomiczne, że Klaus Schwab głosi komunizm, ponieważ twierdzi, że nic nie będziecie mieli, będziecie szczęśliwi, więc głosi wizję, w której 0,5% ludzi zdobędzie całą własność, a reszta nic nie będzie posiadała i że to jest komunizm. Nie, proszę Państwa, to nie jest komunizm. Dlaczego? Dlatego, że własność prywatna nie zostanie formalnie zlikwidowana, zostanie skumulowana w nielicznych prywatnych rękach. A skoro jest w nielicznych prywatnych rękach, to znaczy, że istnieje własność prywatna i to, że klasa średnia przestanie istnieć, to nie jest komunizm. To jest sytuacja, taką jak przewidywał Marks przed rewolucją proletariacką, komunistyczną na końcu, to znaczy ten moment, w którym zostanie grupka burżujów, którzy będą posiadali wszystko, i milionowe masy proletariackie, które nie mając nic do stracenia, wywołają rewolucję. Problem tylko polega na tym, że Klaus Schwab i Światowe Forum Ekonomiczne jest po stronie tych kilku burżujów, a nie po stronie tych milionów, czy w tej chwili już nawet miliardów ludzi pozbawionych własności. Także no, ja samego komunizmu jako takiego nie widzę. I komunizm w Polsce traktowany jest przede wszystkim jako słowo, które ma pokazać wroga, ale za tym słowem się tak naprawdę nic nie kryje. Na przykład w środowiskach mencenistycznych, to też zwrócę na to ciekawą rzecz, rozpoczęła się dyskusja, którą być może po części również ja zainicjowałem, a mianowicie dotycząca panowania wielkiego kapitału i tych wielkich korporacji międzynarodowych, które stały się dla tego środowiska groźne w momencie, w którym różnego rodzaju platformy społecznościowe zaczęły masowo kasować profile mencenistyczno-korwinistyczne. No i nagle się okazało, prawda, że wielki kapitał wcale nie chce wolnego rynku w rozumieniu korwinistyczno-mencenistycznym. No i tam się wtedy pojawiło takie pojęcie, no bo trzeba było to jakoś wytłumaczyć, że to jest socjalizm korporacyjny. Nie, to nie jest socjalizm korporacyjny, to jest kapitał, który przestaje zwracać uwagę na prawo krajowe, zakaz cenzury i tak dalej, bo wie, że mu wszystko wolno, bo już wszystko opanował i stanął na głowie. Także to nie jest żaden oczywiście socjalizm korporacyjny, to jest właśnie efekt wolnego rynku i akumulacji kapitału. Także zwalczanie w tej chwili w Polsce, znaczy cały ten antykomunizm, marsze antykomunistyczne i tak dalej, no to ja traktuję jako ślepy tor. To znaczy, w momencie, w którym walczymy z wielkim kapitałem, międzynarodowymi korporacjami, wielkimi bankami, które zagrażają istnieniu państw narodowych, klasie średniej, narodów, religii i tak dalej, to nagle ktoś mówi, że nie, słuchajcie, to trzeba marksistów ganiać, bo oni stanowią poważne zagrożenie. To ktoś mi powiedział taką ostatnią rzecz, którą powiem, taką scenę mi powiedział, że znał kiedyś, znaczy słyszał taką rozmowę dwóch pracowników hipermarketu. I ci pracownicy narzekali sobie na niskie zarobki w tym hipermarkecie, i jeden z nich powiedział, że ten cały wyzysk to jest marksizm. No nie, właściciel wielkiego hipermarketu prywatny to nie jest marksizm, to jest właśnie kapitalizm, bym powiedział, na pełnej, turbokapitalizm, jak to neomarksiści określają, w którym pracownika się w ogóle nie szanuje i się go właśnie wyzyskuje. To nie jest marksizm, to jest zaprzeczenie marksizmu. Także to odżywanie w Polsce marksizmu, walki z marksizmem w środowisku ludzi, którzy PRL-u nie pamiętają. Możemy się z tego śmiać, ale to nie jest śmieszne, bo to jest puszczenie niezadowolenia społecznego jako pary gwizdek na boczny tor, żeby zamiast obserwować i zwalczać realne problemy, to zwalczać jakiś urojony marksizm, czyli zwalczać nie to, co stanowi zagrożenie dla współczesnego świata. I moim zdaniem to jest wprost propagowane, żeby opozycja zwalczała nie to, co stanowi rzeczywiste zagrożenie.
Myślę, że po usłyszeniu większości pierwszej części Twojej wypowiedzi za chwilę liczymy 3, 2, 1 i pojawiają się komentarze. A pan Wieląski to wywiad z Jaruzelskim robił hurdur.
No,
Więc.
robiłem w Jaruzelskim, ponieważ uważam, że Jaruzelski zlikwidował w Polsce ideologię komunistyczną. I to powtarzam bardzo głośno. Dyktatura wojskowa Jaruzelskiego z 13 grudnia 1981 roku to były rządy wojskowe, które obaliły ideologię komunistyczną, która zbankrutowała, i w tym momencie mieliśmy taką dyktaturę, coś w rodzaju, nie wiem, Asada w Syrii. To znaczy dyktaturę wojskową odwołującą się do ogólnikowego patriotyzmu, interesu obrony państwa, obrony narodu i tak dalej, gdzie na żaden marksizm, komunizm już nie było miejsca. Ja bym chciał znaleźć wystąpienia członków Rady Ocalenia, Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, WRONY tak zwanej, gdzie oni by mówili o obronie marksizmu, proletariatu i tak dalej. Nie ma tego. Marksiści to pouciekali gdzieś tam do Albanii, prawda, albo poszli na emerytury.
No cóż, no ale w takim razie, no bo niektórzy właśnie łączą, no bo to się też daty łączą, tak? 13 grudnia 81, 2007, też taka zbieżność dat i pewnie dlatego też to siłą rozpędu idzie, że no, że po prostu ktoś sobie to skojarzył, no i tak będziemy o tym mówić. Dzisiaj też ta władza jest obecna, wprasowywana
13 grudzień, tak.
tak, no
Zwracam
tylko.
uwagę, że gdyby kolega jeden gaśnicowy wyskoczył 13 grudnia, to też można by to wprasować.
Ale było dzień wcześniej.
Tak.
Dobrze. To teraz już przechodząc dalej. No właśnie to chyba dziwi, że najbardziej, że to środowiska narodowe w tej awangardzie postępują, które powinny być jakby poza tym podziałem, najpierw na Solidarność i Postkomunę, potem na PiS i PO, no zresztą to już w latach 90. pamiętam, z rok temu udało mi się nagrać parę rozmów z Bogusławem Rybickim, który właśnie mówił, że już chyba w 91. roku rzucono Stronnictwo Narodowe ówczesne, rzucało hasło, no czy się odpowiednim anturażu, ani Żydokomuna, ani że do Solidarność, a tu się w tą narrację solidarnościową środowiska narodowe wpasowywują, jest im bardzo wygodnie.
Tak, dlatego że środowiska narodowe w Polsce, przykro mi to powiedzieć i przepraszam wszystkie osoby o poglądach narodowych, które to będą słuchać, zresztą niekoniecznie muszą się z tymi środowiskami, o których mowa, solidaryzować, żyją swojego rodzaju, tak ładnie to nazwijmy, ascezie intelektualnej. Niewiele czytają, a już szczególnie z Romana Dmowskiego, to znają go głównie z okładek, bo nic nie rozumieją z niego i go nie czytają. Taka jest brutalna prawda. I ulegają takim ogólnym hasłom patriotyczno-katolicko-niepodległościowym. No i te hasła są im oczywiście od lat suflowane przez środowisko Jarosława Kaczyńskiego, PiS-u, przez wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej itd. Dalej. Im się wydaje, że to jest właśnie tradycja narodowa. No nie, to jest tradycja sanacyjno-piłsudczykowska, a nie tradycja narodowa. Ruch narodowy, prawdziwy, autentyczny, nie identyfikuje się ani z komuną, ani z Solidarnością, ani z, nie wiem, Jaruzelskim, ani z tak zwaną opozycją demokratyczną. Narodowcy autentyczni byli poza tym konfliktem, bo zdawali sobie sprawę, znaczy nie mieli żadnych jakby złudzeń, czym jest komuna, bo dobrze wiedzieli, ale równocześnie nie mieli żadnych złudzeń, czym będzie Solidarność i tak zwana opozycja demokratyczna. I to, co wybudowała ta opozycja demokratyczna, jest właśnie nie wypadkiem przy pracy trzecia łamana na czwarta RP. Ona tak miała wyglądać, ta trzecia i czwarta RP. I teraz w tej opozycji byłej potworzyły się różne frakcje, nazwijmy ta bardziej liberalna, gdzieś tam symbolizowana przez Donalda Tuska, i bardziej radykalna, jakobińska, symbolizowana przez Jarosława Kaczyńskiego. No i niestety młodzi działacze narodowi są w środowisku pisowskim, zawsze byli, traktowani jako taka przybudówka, młodzieżówka. Ja dam bardzo prosty przykład. Zadzwonił do mnie kiedyś kolega. No już lata temu, nie będę mówił jego nazwiska, nawet nie powiem imienia, bo jest to w tej chwili znana postać, która, i ten mój kolega miał ochotę na pewien stołek w administracji. I do mnie zadzwonił, że on by miał ochotę na ten stołek, ale tam siedzi taki komuch jeden, jeszcze z PZPR-u, i trzeba by go wygonić. I czy nie znam jakichś narodowców, którzy by przyszli, zrobili pod budynkiem, gdzie on tam pracuje, manifestację przed komuną, tak, żeby wygonić tego jego mościa i zrobić całą awanturę wokół niego, i on wtedy zajmie jego stołek. I ja powiem tak, ja tak z nim rozmawiałem i tak stwierdziłem, że on traktuje tych młodych narodowców jako idiotów. To znaczy, oni przyjdą powalczyć z komuną, a on weźmie dobrze płatny stołek jakiś tam, prawda, dyrektorski w to miejsce. On sam się z tym ruchem nie utożsamia, ale, że tak powiem, potrzebuje hałasu wokół swojego szefa, żeby go wyrzucić ze stołka, i potrzebna mu jest grupa ze 20-30 młodych narodowców, którzy będą tam robili aferę, że ktoś taki zajmuje miejsce. No i w ten sposób generalnie Prawo i Sprawiedliwość podchodzi do narodowców w Polsce, traktując ich, bo zauważmy, że PiS ma olbrzymi problem, zawsze miał. Właściwie nie posiada młodzieżówki. Nie posiada w ogóle poparcia wśród młodych ludzi. Nie jest w stanie zorganizować porządnej takiej pikiety, bym powiedział, z młodymi ludźmi. Dlatego potrzebuje tutaj na jakiejś innej ekipy. No i suflując młodzieży narodowej tego typu hasła antykomunistyczne, tak naprawdę powoduje, że ci ludzie mówią językiem Jarosława Kaczyńskiego. To ja pamiętam zresztą, że działacze jacyś ruchu narodowego organizowali pikietę po tym, jak odchodziła Beata Szydło i Jarosław Kaczyński na jej miejsce mianował Mateusza Morawieckiego. I oni protestowali w obronie Beaty Szydło. Czyli jakby brali udział w jakichś wewnętrznych sporach pisowskich, które dla przeciętnego człowieka, a szczególnie narodowca, nie mają jakiegokolwiek znaczenia, czy to będzie Szydło, czy Morawiecki. Tym niemniej oni się czują psychologicznie związani z jakąś pseudonarodową frakcją w PiSie i są wykorzystywani po prostu w tego typu operacjach i traktowani na przykład przy drugiej turze wyborów jako rezerwuar również siły wyborczej, masy wyborczej, która będzie głosowała na kandydata Prawa i Sprawiedliwości. No nie mam żadnej wątpliwości, że w tej chwili cały, że tak powiem, elektorat Ruchu Narodowego w drugiej turze pójdzie głosować na Nawrockiego, bo to antykomunista, IPN, burzył pomniki Armii Radzieckiej i tak dalej, i nic więcej nie trzeba. I to, że to jest kandydat pisowski, nie będzie im przeszkadzało, no bo to jest antykomunista, więc jak antykomunista to patriota, jak patriota to narodowiec, i się niedługo okaże, że reprezentuje, prawda, siły i jest jakby spadkobiercą myśli i tradycji obozu narodowego i Romana Dmowskiego. To wynika z tego, że ci ludzie nie mają zielonego pojęcia, na czym polega obóz narodowy. Myślę, że jak sobie wywieszą znaczki obozu narodowego, to całkowicie to wystarcza, a potem można mówić wersetami z Jarosława Kaczyńskiego. Jest taka znana wypowiedź Stanisława Cata-Mackiewicza, który komentował powstanie obozu Zjednoczenia Narodowego założonego przez Adama Koca, czyli przez, nazwijmy to, prawicę sanacyjną. I Cat Mackiewicz napisał, że przy dźwiękach pierwszej brygady cytowano wersety z Dmowskiego. Tutaj mamy odwrotną sytuację, a mianowicie przy przywoływaniu Romana Dmowskiego są cytowane wersety z Jarosława Kaczyńskiego. No i to niestety jest choroba ruchu narodowego w Polsce. Tam w tych środowiskach jest mało osób, bym powiedział, no, które czytają, są zainteresowane czymś i tak dalej. Oni pokrzyczą sobie Wielka Polska, prawda, precz z komuną, niech żyje Nawrocki. Potem i prawda Jarosław Kaczyński jako prorok polskiego patriotyzmu. No to niestety to tak wygląda i to jest dramat. Co więcej, ja znam trochę ludzi związanych z tym środowiskiem, którzy więcej czytają. I ci, co więcej czytają, od razu zwracają uwagę, że zupełnie inaczej myślą i się jakby nie zgadzają z tym głównym nurtem dominującym w tym środowisku. I oni rozumieją, że Jarosław Kaczyński nie jest żadną alternatywą dla Donalda Tuska. Jest taka wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, którą sobie można gdzieś na YouTubie wystukać, gdzie on mówi, jaki jest sens istnienia Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński w tej wypowiedzi mówi, że sensem istnienia PiSu jest niedopuszczenie do tworzenia się endecji w Polsce. Jest taka wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, można ją znaleźć. Myślę, że jak zaapelujemy tutaj do naszych widzów, to w komentarzach pod filmem na pewno są tacy, co pamiętają, gdzie to jest, która minuta i tak dalej. Jak ktoś z Państwa pamięta, proszę to wrzucić, żeby inni mogli obejrzeć, bo Jarosław Kaczyński nie kryje się z tym, że największym wrogiem dla niego nie jest Koalicja Obywatelska, nie są postkomuniści. Największym wrogiem jest tradycja ruchu narodowego. Ja zresztą pamiętam, jeden z działaczy takich PiSu, to jeszcze świętej pamięci Artur Górski, pamiętam, powiedział, że poznał super działacza PiSu, słuchaj, mówić, jaki konserwatysta, narodowiec i tak dalej. I słuchaj, ja się z nim związałem, prawda, ten jutro czy tam pojutrze będzie w telewizji, obejrzy z nim wywiad. No to usiadłem, obejrzałem z nim wywiad i co słyszę? Pytanie, w jaki sposób pan się definiuje na scenie politycznej? Jako centroprawica. A dlaczego zawsze pan i pana koledzy mówicie centroprawica, a nie definiujecie się nigdy jako prawica? Nie, nie, prawica to nie, bo prawica to mi się kojarzy tylko z antysemityzmem. Tak, no i to jest, że tak powiem, ja tak pamiętam, to posłuchaliśmy z kolegą we dwóch, no i stwierdziliśmy, no to jest rzeczywiście ultra konserwatysta, narodowiec i coś tam i tak dalej. No nie, problem właśnie polega na tym, że póki osoby ze środowiska, które narodowego tego nie rozumieją, no to niestety to środowisko wygląda tak, jak wygląda. Musi być potem podwieszone pod Wiplera i Mentzena, ponieważ samo sobie zdaje sprawę z tego, że ma potencjał wyborczy na poziomie 0,5% albo 1%, więc musi być podczepiony pod kogoś silniejszego. A w momencie rozstrzygającym, typu druga tura wyborów prezydenckich, rzucą słynne hasło, mimo wszystko PiS.
No tak, no to zdiagnozowaliśmy chorobę, to teraz leczenie. Jak leczyć?
Jak leczyć? Czytać Romana Dmowskiego. Tak, czytać
no
Romana
to, Dmowskiego. Tu widzisz, tu zaczyna być zasadniczy problem, bo ja mam
Wiem,
wrażenie,
bo trzeba
że
czytać Biblię w języku polskim.
Ale nie, po prostu większość tych działaczy dzisiejszych narodowych albo Dmowskiego nie czyta. Ja myślę, że niektórzy nawet czytają, ale przepuszczają to przez taki filtr, że im się to spina.
Tak, bo filtr dostarczył mi Jarosław Kaczyński. To jest filtr Jarosława Kaczyńskiego, wiem, ja sobie z tego w pełni zdaję sprawę.
To znaczy, wiesz, żeby nie było, tutaj ja muszę wrzucić do kamyczek do swojego ogródka, bo ja też kiedyś byłem młody i głupi, też chodziłem w tych marszach i tam się domagałem różnych rzeczy, no ale z tego udało mi się, że tak powiem, wyrosnąć.
Nie no, bo to jest właśnie cała rzecz, że źródło problemu jest tej kliszy walki z komunizmem i antykomunizmu. I trzeba tym młodym ludziom do głów wbijać prawdę o świecie. Dzisiejszym wrogiem narodowców nie jest żaden marksizm, marksizm kulturowy, komuniści i tak dalej. Dzisiejszym realnym wrogiem istnienia narodów i państw narodowych są wielkie korporacje, świat banków, świat globalizacji i globalizmu. Świat, który domaga się likwidacji wszystkich tradycyjnych pojęć. Takimi, jakby powiedział, no i teraz pojawia się proste pytanie. Czy obóz Jarosława Kaczyńskiego jest wrogi temu światu? No szczególnie, nie wiem, Mateusz Morawiecki. Czy jest wrogi światu wielkich banków i wielkich korporacji? Przecież to jest ich człowiek. Dosłownie. Jarosław Kaczyński, ponieważ zrobił Mateusza Morawieckiego premierem, no to miał świadomość, z kim ma do czynienia. Mnie to wytłumaczył jeden znajomy, który kiedyś funkcjonował w PiS-ie i stamtąd odszedł. Bo ja zadałem kiedyś takie pytanie właściwie, dlaczego ten świat wielkich korporacji, mediów i tak dalej, on nie lubi Prawa i Sprawiedliwości, biorąc pod uwagę, że Prawo i Sprawiedliwości rządząc, nie zrobiło nic przeciwko obronie Polski przed tymi sferami i wpływami polityczno-biznesowymi. Jeden kolega mi wytłumaczył, że oni zrobią wszystko, żeby ten świat globalistyczny ich zaakceptował. Problem polega na tym, że to nie jest tak, że się idzie do tego świata globalistycznego, wielkich korporacji, bankierów i im się mówi, że jesteśmy gotowi wam służyć. To oni sami wyznaczają, kto ma rządzić. I oni wyznaczyli, że ma rządzić Koalicja Obywatelska, ma rządzić Tusk, ma rządzić Trzaskowski. I to, że Jarosław Kaczyński przychodzi i mówi, że będziemy robili to, co chcecie, to wcale nie oznacza, że zostanie zaakceptowany. Nie te powiązania towarzyskie, biznesowe i tak dalej. I problem polega PiS-u na tym, że on bardzo by chciał zostać zaakceptowany w roli namiestnika środowisk globalistycznych w Polsce, ale te środowiska wyznaczyły kogoś innego i traktują pisowców jako intruzów. I co ciekawe, oni nie wyciągają z tego wniosku, mówię teraz o pisowcach, że ponieważ tamci nie chcą nas uznać, to my się zbuntujemy. Nie. To oznacza, że trzeba korzyć się przed nimi jeszcze bardziej, licząc na to, że wreszcie nas kiedyś zaakceptują. I pamiętajcie, również zwracam się do tych osób ze środowisk narodowych, jeżeli będziecie popierać narrację pisowską, no to narracja pisowska jest narracją, która ostatecznie jest narracją globalistyczną. To zresztą widać jest. Świat globalistyczny i antyglobalistyczny to w stosunkach międzynarodowych. Stosunek do wojny rosyjsko-ukraińskiej. Stosunek w ogóle do problemów, prawda, tutaj napływu Ukraińców do Polski. Stosunek do konfliktu, nie wiem, Chin z Unią Europejską i ze Stanami Zjednoczonymi. To są wskaźniki, po które takie papierki lakmusowe można rozpoznać, kto jest po stronie globalistycznej, a kto nie. Jak się spojrzy na Prawo i Sprawiedliwość, to przecież oni w polityce międzynarodowej akceptują całkowicie narrację Ann Applebaum. Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki w kwestiach polityki międzynarodowej mówią językiem Ann Applebaum. To nie jest własna narracja polskiego interesu narodowego ze szkoły Dmowskiego. To jest narracja Ann Applebaum. I tyle. I taka jest brutalna prawda. I jeżeli ktoś to popiera, Jarosława Kaczyńskiego, to popiera Ann Applebaum, tylko chce, żeby inni niż małżonek Ann Applebaum realizowali tą koncepcję w Polsce. Ale koncepcja jest ta sama. PiS jest częścią świata globalistycznego, podporządkowanym światowej finansjerze, wielkim korporacjom, bankom, mediom i tak dalej. I żadnego buntu z tej strony nie będzie w imię interesów polskich.
No cóż, no to pozostaje chyba zaapelować, jeśli już musimy manifestować 13 grudnia, no to niech już to będą manifestacje antyunijne. No tylko,
tak,
że to
antyunijne, jest antyglobalistyczne, przeciwko światowemu.
Tylko, że pamiętajmy, że na manifestacje upamiętniające rocznicę powstania Traktatu Lizbońskiego nie przyjdą pisowcy. A
no,
nawet jak przyjdą, bo kiedyś było, tak pamiętam, że na jakąś manifestację tu w Krakowie przyszła taka grupa, takie twarde jądro Gazety Polskiej, jak usłyszeli, co jest mówione, najpierw zrobili awanturę i potem sobie poszli. To też trzeba, albo, że tak powiem, gramy do bramki Jarosława Kaczyńskiego, wielki obóz patriotyczny, albo tworzymy swój byt Polityczne.
Zgadza się. Grając z Jarosławem Kaczyńskim w cały ten antykomunizm i tak dalej, to narodowcy mogą zaprosić również Ann Applebaum wspomnianą, a również, uwaga, niedohabilitowanego. Ponieważ to jest wszystko ta linia globalistyczna, w którą oni się wpisują, reprezentowaną no, w postaci poważnej przez Ann Applebaum i w postaci no, karykaturalnej właśnie przez niedohabilitowanego. Także być może, że zresztą pamiętajmy, że niedohabilitowany gdzieś występował w stroju przebrany za Romana Dmowskiego, więc myślę, że ci bym powiedział kieszonkowi antykomuniści mogliby na swoją manifestację go też zaprosić.
Dokładnie, proszę Państwa. Tym akcentem może zakończymy te nasze krótkie rozważania. Apelujemy o spokój, rozwagę i czytanie Romana Dmowskiego.
Tak, Roman Dmowski to jest lektura, która jest dalej aktualna. Czytajcie Państwo Niemcy, Rosja i kwestia Polska. To jest książka dalej absolutnie aktualna.
Dokładnie i tym akcentem kończymy. Moim Państwa gościem był profesor Adam Wielomski. Dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję również serdecznie.
Dziękuję Państwu za uwagę.